Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Kłaniam się.
Witam Państwa.
Panie doradco, zacznijmy może od Polskiego Ładu. Druga edycja, 28 grudnia, to był ten termin, od którego można już składać wnioski do kolejnej edycji Polskiego Ładu. Potężna kasa dla samorządów znów ma zostać rozdzielona, a Zielona Góra wymarzyła sobie trasę aglomeracyjną. Ciąg dalszy tej trasy, aż do osiedla leśnego, chce pozyskać 65 milionów złotych. Duża kwota.
Prawda, duża kwota, ale myślę, że też inwestycja godna uwagi, dlatego że też zepnie komunikacyjnie ten obszar Zielonej Góry, który dzisiaj niestety przynajmniej przez część znaczną dnia jest bardzo mocno obciążony ruchem drogowym. Także myślę, że też będzie to wielka ulga dla mieszkańców, jeżeli ta inwestycja zostałaby zrealizowana. I myślę, że ten wniosek też dlatego też został zgłoszony do Polskiego Ładu. I tak, druga edycja Polskiego Ładu to 20 miliardów złotych. Termin 28 grudnia, 15 lutego. Tu z możliwością oczywiście przedłużenia, w zależności od tego, jak te wnioski będą spływać. Natomiast, no, czyli powiedzmy około półtora miesiąca czasu samorządy na to mają i myślę, że jest to bardzo dobry sygnał, bo pierwsza edycja bardzo dobrze się udała i tych wniosków było bardzo dużo i jak wiemy w województwie lubuskim ogromna kwota i też praktycznie wszystkie samorządy za wyjątkiem jednego otrzymały takie wsparcie.
677 milionów złotych.
Dokładnie, prawie 700 prawda? Milionów złotych. Mm-hmm. Ogromna, niewiarygodna kwota i teraz prawdopodobnie, wiadomo, te wyliczenia będą trwały, kwota będzie porównywalna i myślę, że bardzo warto żeby te pieniądze pozyskać. I tutaj oczywiście są limity i samorządy znają te wszystkie wytyczne, czyli to, że...
No właśnie powiedzmy o tym, bo można złożyć trzy wnioski tak naprawdę w tym nowym
rozdaniu. Tak, samorządy mogą złożyć po trzy wnioski. Tutaj mamy limity dofinansowania dla wniosków. To jest 5 milionów złotych, 30 milionów złotych i 65 milionów złotych. I złożenie wniosku do 5 milionów złotych nie jest niezbędne, tak jak to było we wcześniejszej edycji. Program zakłada także bezwrotne dofinansowanie nawet do 95% inwestycji. Także myślę, że to jest bardzo znaczne dofinansowanie, w ogóle też bezprecedensowe, bo jakby tak zobaczyć te wcześniejsze jakby lata, czy też w ogóle skalę dofinansowań z poszczególnych programów, czy też unijnych, no 95% raczej się nie zdarzało, więc myślę, że to dlatego też jest bardzo ważne. Ale też jest drugi komponent, to jest druga edycja programu dla gmin i powiatów popegeerowskich i tutaj rzeczywiście bardzo wyraźny ruch w stronę właśnie tych terenów, które były często wykluczone, które potrzebują dzisiaj bardzo dużo inwestycji.
A u nas jest dużo takich terenów, takich gmin?
Jest bardzo dużo takich terenów i też gminy bardzo są żywo zainteresowane i tutaj pola środków ma być około 2,5 miliarda złotych, więc myślę, że także znaczna. Także tutaj samorządy też w tej edycji tego akurat konkretnie programu w ramach tego komponentu będą składać te wnioski i zachęcam, dlatego że tutaj nawet do 98% dofinansowanie, więc bardzo duże, no w zasadzie wkład samorządu byłby tu bardzo, bardzo niewielki.
No 98% to rzeczywiście, no inwestycja niemal już można ją planować, bo do zrealizowania będzie bardzo niewiele. Trzeba włożyć ze swojego budżetu. Dobrze, zostawmy Polski Ład. Zielona Góra jako inwestor chce budować obwodnicę zachodnią i tutaj cały montaż finansowy, o którym mówiono wcześniej, ponieważ obwodnica ma prowadzić od jednego z nowych rond, które zostanie wbudowane na trasie północnej, aż do Sulechowa. I ten montaż finansowy był trudny, ponieważ część tej obwodnicy ma budować wojsko ze swojego budżetu. Przypomnijmy, to jest ta trasa od Sulechowa do mostu nowego w Pomorsku, potem most w Pomorsku i droga dojazdowa do Zielonej Góry. Okazuje się, że dało się to zrobić i już Zielona Góra zmontowała całość finansową inwestycji. 360 milionów złotych. No takich pieniędzy z tego ponad 300 pieniędzy rządowych. Takich pieniędzy nie widzieliśmy jeszcze spływających na ziemię lubuską chyba.
To znaczy rzeczywiście inwestycja jest ogromna i też bezprecedensowa w skali naszego miasta i też tego, tutaj nazwijmy to, regionu, który tworzymy razem z Sulechowem i generalnie z gminą Czerwińsk, bo to przez te rejony ta droga będzie przebiegać. Myślę, że absolutnie konieczna i też otwierające nowe okno możliwości dla tego terenu, bo też gmina Czerwińsk będzie miała szansę wpiąć się w ten ciąg komunikacyjny, jaki tworzy dzisiaj kręgosłup województwa lubuskiego, czyli S3. I absolutnie tutaj też trzeba podkreślić i bardzo wyraźnie wskazać, no, zaangażowanie polskiego rządu. No, bezprecedensowa kwota wsparcia dla tego projektu, bo ten komponent, który dostarcza tak naprawdę Ministerstwo Obrony Narodowej i minister Błaszczak, który dofinansowuje w kwocie ponad 100 milionów złotych ten fragment prawie, rzeczywiście. Tak, ten fragment, który jest od Sulechowa do Pomorska, jest absolutnie kluczowy i też on też wpływa na zdolności samego wojska, które potrzebuje dobrych dróg do przemieszczania się i do ćwiczeń, do wszelkiego rodzaju też możliwości operacyjnych, a wiemy, że też sytuacja jest trudna. Więc jakby
to droga strategiczna będzie dla wojska jednocześnie.
Jednocześnie potrzebne dla wojska, jednocześnie potrzebne dla rozwiązań cywilnych, dla rozwiązań właśnie rozwojowych i też to pokazuje właśnie to podwójne zastosowanie. I też w tym kierunku warto iść, żeby właśnie te inwestycje miały zawsze te podwójne zastosowania. No i to oczywiście tutaj wsparcie samego rządu, ale też wkład miasta. No i także trzeba wspomnieć o tym, że o wielu przebojach i niestety kontrowersjach, no, Urząd Marszałkowski, pani marszałek, miejmy nadzieję, dotrzyma tutaj słowa i ten fragment finansowania, który pani marszałek ma jakby pod swoją kuratelą, zostanie zrealizowany i ta inwestycja za tą ogromną kwotę 360 około milionów złotych rzeczywiście powstanie. No i to też pokaże też, że Zielona Góra jako taki rdzeń gospodarczy tutaj w tej części regionu, no, będzie miała tak naprawdę pełną obwodnicę, bo druga część obwodnicy także jest rozwijana, także myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla Zielonej Góry.
2026 rok to jest ta data, kiedy mamy pojechać już tą obwodnicą zachodnią. Zobaczymy, jak pójdzie budowa, bo że będzie budowana trasa, to już jest przesądzone po prostu. No, pieniądze są już zagwarantowane. Dobrze, zmieńmy temat. Dzisiejsza Gazeta Lubuska donosi na temat bonów dla firm. Podobno z tych bonów były finansowane kursy tańca online. Jeden z radnych z kolei zrobił sobie studia Master of Business Administration, czyli słynne studia MBA, które uprawniają na przykład do zasiadania w radach nadzorczych. No pytanie, czy tak powinno wyglądać wydatkowanie tych pieniędzy i czy to nie wzbudza wątpliwości etycznych, jeżeli radny, który nadzoruje zarząd województwa, który z kolei wydaje pieniądze, przekazuje swoim prawda, podległym jednostkom do rozdawania przedsiębiorców, a następnie ten radny jako przedsiębiorca korzysta z tych bonów. Czy to nie wzbudza też wątpliwości natury etycznej oczywiście?
Panie redaktorze, jeżeli tak, jakby te ustalenia, o których pan mówi, tutaj też słyszałem fragment wiadomości, który państwo puszczacie, jakby by się potwierdził i też te kwestie, które pan mówił.
Pan radny sam przyznał na naszej antenie.
Tak, to też słyszałem, natomiast te kwestie dotyczące innych aktywności, na które wydawano środki unijne, no to pokazuje, że po sprawie ministra Mejzy, kiedy tak, jakby ta sprawa wypłynęła w ogóle tych kwestii wydawania środków unijny, to można powiedzieć, że niestety w tej sprawie prawdopodobnie tam jest istna stajnia ogiersza, dlatego że takie pieniądze, które są wydawane w ten sposób, no, czy one tworzą dla mieszkańców województwa lubuskiego, dla przedsiębiorców, ale takich zwykłych, normalnych, którzy prowadzą na co dzień swoją działalność gospodarczą i potrzebują na przykład wsparcia na rozwój, dobry sygnał? No absolutnie nie, bo pokazuje, że osoby, które są związane w jakiś sposób, czy tworzą koalicję w województwie lubuskim, w zarządzie województwa, czy też inny sposób są z tym związane, nagle okazuje się, że robią sobie studia. Przepraszam, pan radny mógł sobie sfinansować te studia prawdopodobnie z własnych pieniędzy. Natomiast no, z jakichś przyczyn wystąpił z tym wnioskiem i akurat przypadkowo oczywiście udało mu się je pozyskać. Te inne aktywności, no myślę, że też... No,
uczelnia też musiała wystąpić o to, że będzie uczelnią, która będzie szkoliła z tych bonów rozwojowych. No to jest ciekawe.
Tak jak powiedziałem, no tutaj myślę, że też to pokazuje, jak bardzo transparentność w tej sprawie jest potrzebna i też politycy Platformy, którzy często recenzują innych, powinni przede wszystkim sami pokazać transparentność, pokazać wszystkie aspekty tej sprawy rozdawania tych bonów, tych pieniędzy unijnych, bo myślę, że wtedy mieszkańcy województwa lubuskiego mogliby zobaczyć prawdę, jaka jest rzeczywiście z tym wydawaniem środków unijnych, bo przypominam, Platforma, pani marszałek ciągle mówi i opowiada, że jakby tak doskonale i wspaniale te środki wydają oni, tak? Czyli Platforma wspólnie z koalicjantami. No jak widać, nie. No jak widać, jest wiele kontrowersji i problemów. I mam nadzieję, że doczekamy się ich wyjaśnienia.
No, obyśmy się doczekali wyjaśnenia. Jako dziennikarze oczywiście będziemy pytać o te sprawy. Na koniec mamy jeszcze dwie minutki. Chciałem spytać o sprawę profilu Konfederacji na facebookowym koncie. Otóż Facebook, czyli teraz korporacja Meta, tak się nazywa Facebook, zlikwidowała profil Konfederacji. Podobno były tam jakieś kontrowersyjne wpisy dotyczące sprawy szczepionek, pandemii. No i Konfederacja nie ma już swojego profilu, a to była chyba kilkuset tysięczna rzesza osób odwiedzających, osób, które były zwolennikami Konfederacji, ale tutaj już samo zamknięcie to jakby jedno, bo firma prywatna mówi się, że może coś zrobić, nawet jeżeli to jest medium i przecież podlega ustawie prawo prasowe. To druga i chyba ważniejsza sprawa i pytanie, które należy zadać, o wolność słowa. Czy można coś takiego po prostu zrobić?
Jak widać, można. Natomiast pytanie, czy prawnie, czy trzeba i czy powinno się, prawda? Mhm. Bo rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na właśnie ten aspekt wolności obywatelskich, jakim jest wolność słowa, no to oczywiście są tam pewne granice, no bo trzeba pamiętać zawsze, że nie można obrażać.
To jasne, prawda?
Całkowitych nieprawd. Natomiast no, tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest to partia polityczna, która ma reprezentację w Sejmie, czyli jakby została poparta przez określoną liczbę osób w demokratycznej procedurze i ta partia ma jakieś konto, profil na Facebooku. No więc jakby i tym jakby sposobem między innymi komunikuje się ze swoimi wyborcami. No tak, próbuję tak logicznie to wyjaśnić, żeby słuchacze to zrozumieli, jakby pewien ciąg. I teraz nagle mamy arbitralną decyzję o likwidacji tego konta, czyli jakby likwidacji tego kanału komunikacji z tymi wyborcami.
Jakby zakaz, no myślę, że zgłoszenia pewnych poglądów, to jest chyba niebezpieczne.
Tak, jest to bardzo dziwna sytuacja i myślę, że absolutnie nie powinna mieć miejsca. Poza tym ta platforma społecznościowa nie potrafi później dokładnie wyjaśnić swoich motywacji, nie przedstawia bardzo rzetelnej analizy, dlaczego coś zrobiła,
jaki jest tryb odwołania.
Nie ma też trybu odwołania, to też pokazuje, że to jest bardzo arbitralne. Ja myślę, że mam nadzieję, że pojawią się w Polsce regulacje i też polski rząd i premier Mateusz Morawiecki odniósł się do tej sprawy, mówiąc o tym, że regulacje są potrzebne w tym obszarze, dlatego że rodzi to po prostu nadużycia i te nadużycia widzimy.
Rzeczywiście premier Morawiecki odniósł się do tej sprawy i też sugerował, że potrzebne są zmiany prawne, właśnie żeby zapobiegać tego typu patologicznym sytuacjom. No nie da się chyba ukryć. Musimy już kończyć naszą rozmowę, czas nam się wyczerpał. Naszym gościem był dziś pan Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.